Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Każdego dnia patrzę na ludzi i chociaż ich nie znam, to wiem, że wszyscy ci ludzie bez wyjątku chcą przeżyć najlepszą wersję swojego życia. Większości z nich nie poznałem, nigdy nie poznam. Ale na ile znam siebie i na ile znam ludzi, to wiem, że z każdym z nas tak to jest, że chcemy przeżyć najlepszą wersję swojego życia. I powiem, że nigdy nie spotkałem człowieka, który nie chciałby doświadczyć w życiu spełnienia. Nigdy. Wszyscy tego chcemy, jednak spełnienie może mieć różne oblicza i czasami zaskakujący koniec. Nie pamiętam, kiedy to było. Wydaje mi się, że jakieś 30, może 30 kilka lat temu, kiedy poznałem Roberta. Siedzieliśmy na wygodnych ogrodowych krzesłach w ich przydomowym ogródku. W rękach trzymaliśmy kubek dobrej kawy. Rozmawialiśmy o wszystkim. O życiu, o polityce, o systemie zdrowotnym. Różne tematy się przewijały w tej trakcie naszej rozmowy. Robert miał dobre wykształcenie i jeszcze lepszą pracę. Miał wypasiony dom, regularnie spędzał wakacje w egzotycznych miejscach. Miał tak naprawdę wszystko to, o co ludzie zabiegają w pościgu do spełnienia w życiu. Okazuje się jednak, że ile miał pełnię życia, o tyle doszedł do miejsca pustki w swoim życiu, bo wszystko, co w życiu osiągnął, straciło znaczenie, kiedy jego rodzina się rozpadła. Ironia polegała na tym, że siedzieliśmy tego dnia z kubkiem kawy i rozmawialiśmy, ale wcześniej przez przynajmniej 3 godziny razem pracowaliśmy. Robert miał świetny pomysł. Na środku jego ogródka rosła powyżej 4-metrowa choinka. Robert pomyślał sobie, że to będzie świetny moment, świetny pomysł, żeby przesadzić tą choinkę do rogu swojej działki. Wszyscy mu to odradzali, ja też nie byłem pewien, bo myślałem sobie, że takie drobne drzewa, no wiecie, stąd się wzięło takie powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza. Ale Robert się uparł, powiedział, że chce, bo wtedy wykorzysta tą przestrzeń zupełnie inaczej. Więc razem przez 3 godziny dziobaliśmy, okopaliśmy tą choinkę najlepiej, jak to tylko było możliwe. Wykopaliśmy duży dół w rogu jego działki, wsadziliśmy tam choinkę, obficie ją podlaliśmy, a później siedliśmy z kubkiem dobrej kawy i odpoczywaliśmy i rozmawialiśmy. Nie widziałem Roberta przez kilka lat, bo wyjechałem na studia. Ale wracając z powrotem, pomyślałem sobie, odwiedzę chłopaka, pogadam trochę z nim. Kiedy zadzwoniłem do drzwi, to drzwi otworzyła zupełnie obca mi osoba. Okazało się, że Robert z rodziną już tam nie mieszkali. Zupełnie inna rodzina już tam mieszkała, bo kupiła ten dom. Nie wiedzieli, gdzie się poprzedni właściciele przeprowadzili. Spytałem, czy mogę z ciekawości zajrzeć tylko na ogród, bo kiedyś wykonywałem z byłym właścicielem pewną pracę. No właściciel powiedział, jak najbardziej, proszę, zapraszam. Więc zajrzałem na ogród i ku mojemu zdziwieniu choinka żyła. Ironia polega na tym, że choinka się przyjęła, a rodzina się rozpadła. Spełnienie może mieć różne oblicza i zaskakujący koniec. Żebyśmy się nie rozminęli z tym, jakie spełnienie jest warte zachodu, Paweł, apostoł Pana Jezusa, pisze list, w którym mniej więcej w środku swojego listu mówi o tym, jaka pełnia życia ma w życiu prawdziwe znaczenie. Słowa Pawła to nic innego jak modlitwa, którą Paweł zanosi do Boga. I proszę posłuchaj słów tej modlitwy. To jest list Pawła do Efezjan, w 3 rozdziale, werset 14 i dalej. Paweł pisze tak. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Niewinne słowo dlatego odnosi się do powodu tej modlitwy, bo wcześniej Paweł w swoim liście podkreślał istotę Kościoła, a to nic innego jak wymysł czy też pomysł samego Boga, który w swojej mądrości pomyślał o tym, żeby stworzyć Kościół z ludzi totalnie niekompatybilnych, nieprzystających do siebie. Mam nadzieję, że jesteś świadomy tego. Tak było wczoraj i tak też jest dzisiaj. To znaczy wczoraj to byli Żydzi i poganie, dwie grupy ludzi, którzy w ogóle się nie łączyli z sobą, nie mieli nic wspólnego. Dzisiaj w większości, przynajmniej w naszym kontekście lokalnym, ale nie tylko, to są w dużej mierze odrodzeni poganie, ale jesteśmy tak różni, że wystarczy, że zamienimy kilka słów po naszym spotkaniu niedzielnym i zaczniemy coraz głębiej wchodzić w różne tematy opieki zdrowotnej, polityki, najróżniejszych kwestii okaże i naszego dorastania, dzieciństwa, pomysłów na życie, kredytów, budownictwa, no wszystkiego. Okaże się nawet, że jesteśmy tak różni, że bardziej już nie możemy być. A jednak Bóg jest tym, który tworzy Kościół i stawia tak różnorodne osoby na jednym miejscu. Dzięki Jezusowi za sprawą Boga tworzymy Kościół i z tego powodu Paweł pisze dalej, to jest powód, dla którego zginam moje kolana przed wyjątkowym Bogiem. Bogiem, o którym dowiadujemy się w innych miejscach Bożej Księgi, że jest tak, jak już dzisiaj powiedzieliśmy, że jest Bogiem wszechpotężnym, wszechobecnym, wszechmocnym, wszechwiedzącym, Bogiem, który jest cierpliwy, Bogiem, który jest łaskawy, Bogiem, który nie ma początku, On jest alfa i omega, początek i koniec, Bogiem, który jest stwórcą całego wszechświata, Bogiem, który jest dawcą życia i też Bogiem, o którym Paweł pisze, który jest ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. Cokolwiek byśmy nie myśleli o ojcach naszych i ojcostwie, to tu mamy do czynienia z ojcem, który jest idealny. Ojcem, który wie najlepiej, czego jego dziecko potrzebuje. I ojcem, który nie tylko wie najlepiej, czego jego dziecko potrzebuje, ale z cierpliwością, z łagodnością, z mądrością, jaką tylko on ma, podchodzi do tego dziecka, żeby dać mu, zaoferować mu to, co najlepsze. Jest ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. Jest otoczony pełnią chwały, pisze Paweł, i z tej swojej pełni chwały chętnie udziela, z tego swojego bogactwa chętnie udziela swoim dzieciom. On może udzielić nam stosownie do bogactwa swojej chwały, pisze Paweł. To znaczy, może nas zarzucić tym, czego tak naprawdę my potrzebujemy, a w czym On jest bogaty. I ze swojego bogactwa chętnie chce nam to udzielić. To takiego Boga Paweł ma na myśli, bo takim mu się Bóg objawił. To przed takim Bogiem Paweł zgina kolana, modląc się do Niego. Jesteśmy w trakcie takiej czteroniedzielnej serii zatytułowanej Niebezpieczne modlitwy i celowo zatytułowaliśmy tą serię Niebezpieczne, bo chodzi o to, że kiedy się modlisz takimi modlitwami do Boga, takiego, jakim On się przedstawia, jakim On się nam objawia, to się może zadziać w twoim życiu. Pytanie tylko, czy my rzeczywiście chcemy się modlić, zwracać do Boga słowami takich modlitw, jakie widzimy w listach apostoła Pawła. No bo nie wiem, jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy, kiedy mówię modlitwa. Ktoś zauważył, że to jest być może najbardziej zaniedbana sfera chrześcijańskiego życia. Trudno nam się modlić. A kiedy już zabierzemy się do modlitwy, to często ta modlitwa wygląda jak lista naszych oczekiwań przedstawiona Bogu podczas super krótkiej audiencji przed Jego świętym majestatem. Z drugiej strony ludzie się modlą w różnych kontekstach. W różnych kontekstach społecznych i w różnych kontekstach geograficznych. W Nepalu ludzie też się modlą. Mają takie kołowrotki. Zapisują słowa swojej modlitwy na małej karteczce, wkładają do tego kołowrotka i kręcą tym kołowrotkiem i ilość obrotów kołowrotka wskazuje na ilość modlitw zaniesionych do Boga. Im bardziej jesteś religijny, tym więcej zapiszesz na tej kartce i tym więcej czasu poświęcasz na kręcenie kołowrotkiem, żeby te wszystkie prośby zanieść do Boga. Jeśli kiedyś udasz się w podróż do Japonii, to tam w świątyni Shinto zobaczysz przedsiębiorcę w garniturze pod krawatem. Mężczyzna wyciągnie swoją kartę kredytową i po tym, jak obciążą jego kartę kwotą równowartości 200 zł, lokalny mnich uderzy w wielki gong, aby pozyskać uwagę bogów, po czym zacznie się modlić w intencji biznesmena. Tuż po sąsiedzku na Tajwanie będziesz mógł kupić duchowe pieniądze. Na dobrą sprawę możesz znaleźć te pieniądze wzdłuż drogi, ale kiedy je znajdujesz już na drodze, to one są niewiele warte, bo to są duchowe pieniądze, które kupują kierowcy po to, żeby ubłagać bogów, żeby szczęśliwie mogli dojechać do miejsca przeznaczenia. Więc jeśli chcesz ich ubłagać, to musisz kupić swoje pieniądze, swoje specjalne pieniądze na karteczkach, żeby móc je wyrzucić z samochodu. No tak to jest z modlitwą, że ludzie na całym świecie zanoszą modlitwy z nadzieją, że zostaną wysłuchani. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że często ich modlitwa do Boga jest czymś w rodzaju transakcji. Dajesz coś Bogu i w zamian czegoś od Niego oczekujesz. A z drugiej strony modlitwy Nowego Testamentu są zupełnie inne. I ta modlitwa Pawła też jest inna. Bo ta modlitwa to prośba o posilenie mocą Ducha Świętego. Od tego się zaczyna. Kontekst posilania nie znam obcy, bo się posilamy codziennie. Nie bylibyśmy w stanie przeżyć bez posilania się regularnego. Ale tak samo jak posilamy się w sposób fizyczny, jedząc kilka posiłków dziennie, tak samo Paweł chce nam pokazać, że to jest modlitwa do Boga i prośba o posilenie duchem to jest tym samym w kontekście duchowym, czym jest dla ciebie jedzenie w kontekście fizycznym. Jeżeli jesteś w stanie wyżyć bez jedzenia, to chwała ci za to. Spróbuj. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie żyć bez jedzenia, tak też nie jesteśmy w stanie żyć bez bycia posilonym mocą Ducha Świętego. Okazuje się, że pośród tych wszystkich potrzeb, które mamy, jest ta duchowa potrzeba, a na duchowe potrzeby jedynie Duch Święty może zaradzić. Dlatego On jest tym, Paweł pisze, który jedynie może nas wzmocnić. To znaczy może nas nakarmić, może nas zaspokoić w duchowym wymiarze, może sprawić, że nabierzemy sił po to, żeby funkcjonować dalej w życiu. Innymi słowy, chodzi o to, żeby dojrzewać w naszym chrześcijańskim życiu. Bo to ma na myśli Paweł, kiedy mówi o posilenie duchem, mocą Ducha Świętego w waszym wewnętrznym człowieku. To jest nic innego jak, to chodzi o to, żebyśmy stawali się dorosłymi, żebyśmy stawali się dojrzali. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. I Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, artykułowało Słowo żywego, prawdziwego Boga, a później Jezus, który został przybity do krzyża, pochowany w grobie, zmartwychwstał, powiedział, poślę wam Pocieszyciela mojego Ducha Świętego, który przypomni wam wszystko, który będzie z wami po wszystkie dni. Tak jak ja jestem z wami po wszystkie dni. A to oznacza, że nie mogę oderwać Tak naprawdę nie mogę oderwać Ojca od Syna i Syna od Ducha Świętego. Nie mogę oderwać Słowa od działania Ducha Bożego w moim życiu. Duch Święty działa w moim życiu jako moja reakcja na Jego Słowo. Tak więc dzięki wzmocnieniu Ducha możemy stawać się duchowo dojrzali i Paweł dalej dodaje, że rezultatem dojrzałości będzie to, że Chrystus zadomowi się przez wiarę w naszych sercach. I to jest bardzo ciekawe określenie, z którego Paweł korzysta, bo ono oznacza zamieszka na stałe albo zadomowi się w sensie poczuje się jak u siebie w domu. Albo nie tyle poczuje się jak u siebie w domu, ale będzie u siebie w domu. Wyobraź sobie młodych ludzi, może nawet samego siebie jakiś czas temu, albo teraz na tym etapie. Ludzi, którzy kupują mieszkanie na rynku wtórnym do remontu albo mieszkanie pod klucz, w którym są tylko gołe ściany. No i wyobraź sobie, że ci młodzi ludzie myślą i planują i wyobrażają sobie, jak to mieszkanie docelowo będzie wyglądało, jak oni chcieliby, żeby ono wyglądało, jak chcieliby, żeby wyglądała łazienka, pokój gościnny, jedna sypialnia, którą być może mają małe, ciasne, ale własne, o którym myślą, że chcą je udekorować, chcą je zrobić w taki sposób, żeby oni się czuli tam komfortowo, żeby oni się czuli wygodnie, żeby oni mieli przeświadczenie, to jest nasz kąt. No a teraz wyobraź sobie, że to jest metafora twojego życia w relacji z Jezusem. Kiedy zapraszasz go do swojego życia i pozwalasz mu wejść do różnych sfer swojego życia po to, żeby on się tam czuł komfortowo. Po to, żeby on tam zamieszkał na stałe. O to chodzi w tej modlitwie Pawła. O to, by Chrystus uczynił nasze życie swoim, przekształcając je w dom, w którym, który w dużym stopniu będzie odzwierciedlał tak naprawdę jego charakter. On będzie mógł się czuć u nas jak w domu. Będzie miał dostęp do każdej sfery naszego życia. Do naszych myśli, naszych motywacji, do naszych słów, do naszych czynów, do książek, które czytamy, filmów, które oglądamy, do internetu, do funduszy, do pracy, do sąsiedztwa, do relacji, do rodziny, do każdej sfery twojego życia. To jesteś ty i on chce mieć do tego dostęp. Będzie miał dostęp wtedy, kiedy pozwolisz Bogu na to, żeby cię posilał mocą swojego Ducha Świętego. A więc kiedy jesteśmy wzmocnieni Duchem, stajemy się duchowo dojrzali. Kiedy stajemy się duchowo dojrzali, to wtedy Chrystus zadomawia się w naszym życiu, a kiedy Chrystus zadomawia się w naszym życiu, to jesteśmy w stanie poznać bezmiar Bożej miłości, która wtedy dominuje nasze życie. I żeby nam pomóc to zrozumieć, Paweł odwołuje się do dwóch metafor dalej w tym krótkim fragmencie. Jedna jest zaczerpnięta z pola, a druga z placu budowy. Pola, na którym zasadzona jest roślina, która się dobrze zakorzenia, a druga metafora to plac budowy, gdzie cała budowla ma solidną podstawę. A zatem miłość jest jak gleba, w której zakorzenione jest nasze życie i jest jak skała, na której wspiera się nasza wiara. To nie jest nasza miłość do Niego. To jest Jego miłość do nas najpierw. Jego miłość do nas uzdalnia nas do innego życia. Miłość, która jest tak ogromna, Jego miłość do nas jest tak ogromna, że nie da się jej zmierzyć. Dlatego Paweł odwołuje się do kolejnej metafory i wydaje się, że mimo, że był elokwentnym lingwistą i znał kilka języków, to brakuje mu słów. Bo w tym momencie pisze o miłości. Ta kolejna metafora to jest, mówi o szerokości, długości, wysokości i głębokości, co wskazuje na miłość, która jest niezmierzalna, której nie da się zmierzyć, której nie da się ogarnąć. I zobacz, to jest zadziwiający paradoks, że możemy, Paweł pisze, możecie poznać miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Paradoksalnie. Miłość, która wykracza poza zwykłą wiedzę. Poznanie na drodze doświadczenia. Poznanie, które ma wymiar zarówno indywidualny, jak i kolektywny. Ty przed Bogiem jako osoba i my przed Bogiem jako wspólnota. Prośba Pawła jest błaganiem o moc do tego, byśmy stawali się dojrzali, byśmy myśleli inaczej, żebyśmy mówili inaczej, postępowali w sposób, który zadowala Chrystusa, po to, żebyśmy mieli moc do dokonywania właściwych, moralnych wyborów w życiu. I wiesz co, posłuchaj, my jesteśmy ekspertami od teorii. Naprawdę. My moglibyśmy, już mamy taką wiedzę teoretyczną na temat chrześcijaństwa, że moglibyśmy powiedzieć, to już więcej nie musimy tak naprawdę mówić. Możemy się po prostu rozejść i jedyne, co nam zostaje, to modlić się, żeby to wszystko, co wiemy, przekładało się na nasze praktyczne życie. Bo to nie chodzi o teoretyczne chrześcijaństwo oparte na doktrynie teologicznej, która jest ważna. Chodzi o to, by doktryna przekładała się na moje codzienne życie. Pawłowi chodzi o to, żebyśmy mogli w naszym życiu z Bogiem doświadczać to, co przekracza naszą wyobraźnię. I dla mnie to jest ciekawe i zastanawiające i jednocześnie fascynujące, bo Paweł, to o co się Paweł modli, dla nich, tych, do których pisał, i też dla nas, dla wszystkich wierzących ludzi, samo w sobie wydaje się już być niemożliwe. A jednak Paweł dodaje na sam koniec tej modlitwy, mówi, że Bóg może daleko więcej niż to, o czym myślimy lub o co prosimy. czyli coś więcej niż posilenie Jego duchem stosownie do bogactwa Jego chwały, coś więcej niż Chrystus w nas, który się czuje w naszym życiu jak u siebie w domu, coś więcej niż szerokość, długość, wysokość i głębokość, co jest odniesieniem do miłości Bożej, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wow, ja sobie myślę, Paweł, wystarczy, już więcej nie musisz dodawać, to już mnie przerasta. A Paweł mówi, a on może, wiesz co, a on może jeszcze więcej zrobić niż to wszystko. Bardzo łatwo myśleć w kontekście działania Bożego Ducha Świętego, że Duch działa w taki spektakularny sposób od święta do święta. I czasami spotykam się, rozmawiam czasami na temat Ducha Świętego, działania Ducha Świętego i dochodzą mnie takie informacje, że to było szczególne miejsce poruszenia, szczególne miejsce Bożego działania Ducha Świętego, że ludzie, że były, upadali ludzie, że tam były krzyki, tam było wychwalanie Boga w taki niesamowity sposób, no po prostu działo się. Nie wiem, może się działo. Ale może to nie chodzi o takie spektakularne działanie Ducha Świętego od święta, ale działanie Bożego Ducha Świętego w moim codziennym, często trudnym, mozolnym, niełatwym, wkurzającym, pełnym wyzwań życiu. Może o to tu chodzi. Bo my nie działamy w próżni. Nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy powiązani relacyjnie. I być może to wszystko, o czym Paweł mówi, o to posilenie mocą Ducha Świętego po to, żebym stawał się dojrzały, po to, żeby Chrystus się zadomowił, po to, żeby Chrystus, który się zadomowi, mógł mi pokazywać, jaka jest długość, głębokość, szerokość i wysokość miłości Bożej. Wszystko po to, żebym ja był w stanie udźwignąć ciężar codziennego życia. W relacji z żoną, z dziećmi, z sąsiadem, w pracy, terminy, fałszywe oskarżenia, oczekiwania innych ludzi wobec mnie, trudne relacje, jakie mam z dziećmi, jakie mam może z rodzicami, starzejący się rodzice, najróżniejsze rzeczy, najróżniejsze wyzwania, może właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Nie od święta do święta, kiedy idę na jakieś jedno wydarzenie i się dzieją spektakularne rzeczy, a później wracam do rzeczywistości. Może raczej chodzi o to, że rzeczywistość definiuje to albo określa to, na ile ja jestem dojrzałą osobą. A więc wzmocnieni duchem, stajemy się duchowo dojrzali. Kiedy stajemy się duchowo dojrzali, to Chrystus zadomawia się w naszym życiu. Kiedy Chrystus się zadomawia, to poznajemy bezmiar Bożej miłości. Kiedy poznajemy bezmiar Bożej miłości, to jesteśmy wypełnieni całkowicie Bożą pełnią. I rezultat wtedy jest, Bożego wypełnienia jest taki, że co? Że Bóg odbiera sobie chwałę z naszego życia i ten Bóg, który odbiera sobie chwałę, może uczynić jeszcze więcej. Ale posłuchaj tego. Odwrócę kolejność, bo można to odwrócić. To brzmi szokująco, kiedy to odwrócisz. Jeżeli nie prosisz Boga konkretnie, by wypełniał cię, to nie jesteś wypełniany Bożą pełnią. Jeżeli nie jesteś wypełniany pełnią Bożą, to nie poznajesz bezmiaru Jego miłości. Jeżeli nie poznajesz bezmiaru Jego miłości, to Chrystus nie może zadomowić się w twoim życiu, a jeżeli Chrystus nie jest zadomowiony, to jesteś duchowo niedojrzały. Prosta matematyka. Trzydzieści lat temu z górą poznałem Roberta. Mniej więcej w tym samym czasie poznałem też Ryśka i jego żonę. Byłem wtedy bardzo młodym studentem. Ryszard był lekarzem, który rozpoczynał swoją karierę po zakończonych studiach. Młody, wysportowany, dbający o zdrowie, inteligentny, oczytany, świadomie wierzący. Kilka lat temu dostaliśmy maila od żony Ryszarda, która pisała: Rysiek stracił pracę po 25 latach swojego oddania. To decyzja nowego prezesa. Mój mąż był oddany tej pracy, zawsze sumiennie wykonywał swoje zawodowe obowiązki. Presja, jaką czuł przez ostatnie 18 miesięcy, kiedy próbowano go zmusić do rezygnacji, była nie do zniesienia. Nikt nie znalazł czegokolwiek, do czego można było się przyczepić. Możecie sobie wyobrazić jego rozczarowanie, kiedy dowiedział się, że długoletni kolega z pracy, który był członkiem komisji do spraw rekrutacji, przyczynił się rekrutacji i restrukturyzacji, przyczynił się do jego zwolnienia. I dalej żona Ryśka pisze: proszę, módlcie się o to, abyśmy nie przeoczyli w tym momencie tej lekcji, którą Bóg chce nas uczyć i aby Jezus był naszym przewodnikiem w dalszych podejmowanych decyzjach. Wiesz, jak ja to nazywam? Dojrzałością chrześcijańską. Tak, można by dużo mówić o przepychankach w pracy, o podstawianiu sobie nóg, o różnych sytuacjach w korporacjach, które się dzieją i się nie powinny dziać. Tak, możemy o tym mówić, o złośliwości ludzkiej, o grzechu. Tak, możemy o tym wszystkim mówić, o tym, że kompetencje często nie są doceniane i nie były w tym przypadku. Tak, możemy mówić, że chrześcijaństwo jest chrześcijanin jest obywatelem drugiej kategorii w wielu kontekstach. Możemy o tym wszystkim mówić, ale ostatecznie to jesteś ty i Bóg. I pytanie, jak się zachowasz wobec naprawdę trudnej sytuacji w życiu? Kiedy wiesz, że jesteś kompetentny i po 25 latach zaangażowania tracisz pracę. Czytając tego maila, nie mogłem nie myśleć, że to jest dokładnie to, co modlił się Paweł. Dojrzałość chrześcijańska, albo inaczej Chrystus, który zadomowił się w ich życiu, który czuł się w ich życiu jak u siebie w domu. Bo to byli ludzie, którzy byli są wypełniani Bożą pełnią, oddając Bogu chwałę swoim życiem. Bóg jest Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. Bóg jako Ojciec dał nam to, co najlepsze, abyśmy czynili to, co najlepsze dla Niego. I jak to mówi pewne powiedzenie, nie wiem czy chińskie, czy nie, ale bardzo mi się podoba, nie wyhodujesz ogrodu przez samo przeglądanie katalogu nasion. Trzeba coś więcej niż tylko wertowanie kartek katalogu nasion. Trzeba posiać. Ktoś musi doglądać, ktoś musi podlewać. W naszym przypadku zwróć uwagę na to, że w tym tekście Paweł wskazuje na to, że cały trójjedyny Bóg jest zaangażowany w twoje osobiste życie. Bo ta modlitwa Pawła jest zanoszona do Ojca, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. W tej modlitwie Paweł mówi o byciu wzmocnionym przez Ducha Świętego i mówi o Chrystusie, który powinien się zadomowić w naszym życiu. Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo, Chrystus, który kocha i uzdania do kochania i Duch Święty, który posila, który karmi. Chrześcijaństwo to nic innego jak bycie uczniem Jezusa. Stawanie się uczniem, który dorasta do takiego stopnia, że sam jest w stanie czynić innych uczniami. Chodzi o to, żebyśmy nie tyle więcej wiedzieli o Bogu, ale bardziej żyli dla Niego. Bo działająca w nas moc żywego Boga, by ta moc była w stanie w nas i przez nas czynić to, co przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego Paweł kończy tą modlitwę słowami doksologii, czyli takiego wychwalania Boga. I na końcu, pozwólcie, że skorzystam z parafrazy, znowu słowo życia bardzo mi się podoba. Paweł pisze, chwała niech będzie Bogu, który przez swoją potężną, działającą w nas moc jest w stanie uczynić daleko więcej niż to, o co go prosimy, lub choćby co umiemy sobie wyobrazić. Widzisz, taki jest Bóg. Taki jest nasz Bóg. Taki jest twój Bóg, któremu zawierzyłeś. A ten Bóg jest Bogiem, który może dać ci przeżyć najlepszą wersję twojego życia w autentycznej relacji z Jezusem, kiedy przychodzisz do Niego, zabiegając o to w modlitwie. Chcę cię zachęcić. Przyjdź. Przyjdź i proś Go, Boże, pomóż mi przeżyć najlepszą wersję mojego życia. Bo to będzie życie, to jest życie, które sięgnie stąd do wieczności. I ostatecznie tylko takie życie się będzie liczyć. Żadne inne. I Panie, o to Cię prosimy. O to Cię proszę dla siebie, o to Cię proszę dla nas, tak jak tutaj jesteśmy. Panie, nie chcę po prostu w nieskończoność mówić i mówić i mówić. Chcemy żyć. Chcemy być w stanie żyć, chcemy potrafić żyć takim życiem, jakim Ty masz dla nas, Panie. I dziękujemy Ci za to, że chociaż nie ma w nas nic takiego, co by mogło sprawić, żebyśmy to przeżyli w taki sposób, to Ty możesz nas do tego uzdolnić. I dziękujemy Ci za to. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.